Pogotowie psychologiczne.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Aleksandra Dajewska-Wysogrodzka, psycholożka, dietetyczka, terapeutka zaburzeń odżywiania. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dlaczego dla młodzieży to, co się dzieje w sieci, to jest takie bardzo, bardzo ważne, ten internet i media społecznościowe? Bo dorosłym często może się wydawać, że to jest po prostu kompletnie bezwartościowe, że to jest kompletnie strata czasu, a młodzież myśli inaczej.
Przede wszystkim młodzież podąża za ogółem, tak, i żeby przynależeć, bo doszliśmy do takiej patowej sytuacji, że albo zabronimy dzieciom dostępu do urządzeń elektronicznych, żeby rozwijały się prawidłowo, ale były nieodległe, ale brakuje mi słowa, żeby były, że nie pasowały do towarzystwa, tak, odstawały, o, to jest dobre słowo. Albo by no, miały kontakt z internetem, ale i również z treściami, które nierzadko trudno nam skontrolować. Myślę, że to też ostatnie sytuacje z internetu nam to dobrze pokazały. I myślę, że zawsze tak było, że młodzież chciała przynależeć, tak, a można przynależeć robiąc podobne rzeczy. Wcześniej to były jakieś grupy związane z muzyką, tak? Dzisiaj życie przeszło do internetu. I to pokolenie też nie wyobraża sobie życia bez internetu.
Czyli oni żyją, można powiedzieć, w takich dwóch płaszczyznach, w tym życiu, w świecie wirtualnym i w świecie realnym, i oba te światy dla młodych ludzi są tak samo ważne?
Tak, a nawet bym powiedziała, że czasem wirtualne, ponieważ samoocena nierzadko jest uzależniona od liczby lajków czy osób tak zwanych followujących, czyli które gdzieś obserwują daną osobę, czy dana osoba jest popularna, czy nie. Więc mam czasami wrażenie, że to jest o wiele bardziej ważne dla młodszych pokoleń. Z tego, co obserwuję w gabinecie, ma znaczenie, jaki kolor serduszka, jaki emotikon, gdzie na przykład wiem, że osoby w moim wieku, tudzież starsze, mogą klepnąć coś przypadkiem i nie ma to aż takiego znaczenia.
Prawie każdy nastolatek jest członkiem jakiejś takiej, można powiedzieć, internetowej społeczności, to co pani powiedziała, czyli gdzieś tam kogoś obserwuje albo jest obserwowany, jest na jakiejś grupie, na jakichś forach. On tam będzie szukał autorytetów, idoli, przyjaciół?
Tak, teraz zresztą mamy odwrócenie autorytetu, bo kiedyś autorytetem była osoba starsza, prawda, która podawała przykład nie tylko jeśli chodzi o wiedzę, ale i również sposób, w jaki okazywała emocje, jak sobie radziła. Dzisiaj autorytetem do młodszego pokolenia są nierzadko osoby w ich wieku, co powoduje pewną komplikację, ponieważ no, to nie są najlepsze osoby do na przykład uczenia, jak zarządzać z emocjami, bo same również mogą mieć trudności z tym. Nie? To tak samo jak uczyć się, możemy uczyć się od rówieśników jakichś umiejętności, ale wiedzę, takie jak doświadczenie, to raczej czerpiemy od osób ze starszym stażem.
No właśnie, bo tak się zastanawiam, ten rówieśnik jako autorytet, to tak jakoś nie bardzo mi tutaj klika. Wydaje mi się, że to no, dzieci generalnie nie potrafią chyba jeszcze tak oceniać, dlatego tak łatwo zawierzają tym swoim rówieśnikom, prawda? Często to się może, no nie wiem, tragicznie nawet skończyć, prawda? Takie wierzenie autorytetowi 12 czy 15 czy tam 17-latka.
Może, bo
skąd ten brak właśnie zaufania? Bo to można powiedzieć, to jest brak zaufania do dorosłych?
Ja bym powiedziała, że to jest brak krytycznego myślenia, gdzie młodzi ludzie powinni się tego uczyć. Mam wrażenie, że ta umiejętność jest odkładana troszkę na bok i uczymy młodsze pokolenia odpowiadać pod schematy, a nie uczymy ich indywidualnego myślenia. Myślę, znaczy, to jest przede wszystkim jedna kwestia. Druga.
A proszę to rozszerzyć. Co to znaczy odpowiadać pod schematy?
Mam na myśli sposób edukacji, jaki jest aktualnie, prawda? Przygotowanie jest nie by rozumieć, ale by odpowiedzieć pod klucz odpowiedzi. I tak szkoli się młodsze pokolenia. Ponadto rodzice nierzadko też wyręczają młodsze pokolenia. To oznacza, że nie radzą sobie z frustracją. Przez co nie potrafią, znaczy nie nabędą pewnych kompetencji, które będą pomagały w radzeniu sobie w różnych sytuacjach, no bo my uczymy się tych kompetencji w momencie, kiedy mamy ekspozycję na te czynniki.
Ja się zastanawiam, czy czasami nie jest też trochę tak, że dorośli lekceważą dzieciaki, lekceważą nastolatków i ich problemy. To znaczy mówią, co to za problem tam jakiś, prawda, że ktoś ci dał niebieskiego lajka, niebieskie serduszko, a nie czerwone serduszko czy różowe serduszko. Tutaj tworzysz jakieś nie wiadomo jakie historie, a dla dziecka to może być niezwykle istotne, prawda? Tylko my nie pytamy, dlaczego ciebie to martwi? Tak powinniśmy zapytać?
Byłoby to jak najbardziej wskazane pytanie. Myślę, że też to, że dziecko ma nasz kod genetyczny albo jego część, nie oznacza, że pojmuje i odbiera świat tak jak my. I my, porównując dziecko do siebie, robimy kardynalny błąd, ponieważ nie uwzględniamy różnicy wiekowej. Że nas kiedyś też takie sytuacje, być może nie z lajkami, no bo nie było wtedy wirtualnego świata, ale no nie wiem, koleżanka się obraziła, nie odzywała, tak? I to wtedy było równie bolesne i część dorosłych mamy tendencję do zapominania, jak to było dzieckiem i patrzymy przez pryzmat dorosłego, a no dla każdego problemem będzie coś innego i inne problemy ma dziecko, inny nastolatek, a inne ma osoba dorosła i inną perspektywę.
A czy sieć internetowa w Pani opinii to jest takie miejsce, gdzie teraz częściej niż w takim realnym życiu nawet może dochodzić do takiego wyrażania właśnie emocji, że tam młodzież generalnie no, daje upust swoim emocjom? Bo kiedyś w tym realnym świecie, no to się, prawda, koleżanki pokłóciły, no teraz też się pewnie kłócą, ale hejt polegał na tym, że ktoś w toalecie napisał na drzwiach, prawda, że tam ktoś jest głupi albo brzydki. Natomiast w tej chwili te emocje, ten hejt, te jakieś takie tego typu działania przeniosły się do internetu, można powiedzieć.
I tu jest parę czynników, na które warto zwrócić uwagę. Tak jak już wspomniałam, młodzież nie radzi sobie z frustracją, a to rodzi agresję. I to oczywiście moja osobista opinia. Ja mam wrażenie, że więcej jest agresji w młodszym pokoleniu niż to było wcześniej i żeby nie było, nie mówię, że agresji nigdy nie było, ale nie z takim natężeniu, jak jest teraz.
Więc czyli nawet młodsze dzieci, tak? Nie takie nastolatki, tylko jeszcze kilkulatki już.
Kilkulatki może nie, bo no tutaj chodzi o umiejętności werbalne, więc raczej bym powiedziała, że to tak dzieci 10, 11, tak jak obserwuję. Aczkolwiek
u progu tego dojrzewania.
Tak, no i nastolatkowie. I kolejna rzecz, z której pokolenie sobie nie zdaje młodsze sprawy, że to, co jest w internecie, nie ginie. I policja na to zwraca często uwagę, że można wyszperać daną osobę po adresie IP. I tutaj my dorośli mało edukacji przeprowadzamy z dziećmi odnośnie treści, jakie one udostępniają i jakie mogą mieć konsekwencje.
Ale myśli pani, że dzieci nie wiedzą, że to jest zakazane, że tego nie należałoby robić, czy wiedzą, a mimo wszystko robią?
I tak, i tak. Wydaje mi się, że no, jeżeli ja powiem pani, że ogień jest ciepły, to póki pani go nie poczuje i się nie sparzy, no nie jest pani w stanie
sobie... Czyli nie są w stanie konsekwencji przewidzieć, tak? Tego nie myślą przyczynowo-skutkowo, że tak powiem.
Nie, bo musiałyby ponosić konsekwencje. To jest frustracja. A jak już powiedziałam, część dzieci jest odciążane, bo jest za nierozwiązywane, więc w jaki sposób one mogą przewidzieć jakieś konsekwencje, jeżeli
my działamy
jako helikoptery i usuwamy wszelkie przeszkody. Szkody, więc no trudno tu oczekiwać od dzieci, żeby nauczyły się czegoś, z czym nie mają do czynienia.
Mówiła pani o tym, że dzieci tak bardzo chcą być w tej sieci, w tych swoich środowiskach internetowych, ponieważ no, tam czują taką wspólnotę, chcą przynależeć do grupy, a może się zdarzyć tak, że rozwinie się u takiego dziecka, czy może się rozwija, może pani coś na ten temat powie, taki lęk przed wykluczeniem społecznym, że nawet pozwalają na pewne hejtowanie swojej osoby, nikomu o tym nie mówiąc, tylko po to, żeby dalej w tej grupie móc być.
Tak, istnieje coś takiego jak FOMO, Fear of Missing Out, czyli w związku z tym, że jest tyle bodźców, młodzi często są przekonani, że życie musi być ciągle, coś się dziać, musi być przebodźcowane, zwiedzanie, podróże, pieniądze. Ale tak życie nie wygląda, tak? Więc tu jest brak tego krytycznego podejścia. Kolejna kwestia, to mówimy odnośnie no właśnie to, że dana osoba boi się, że coś pominie, że czegoś nie przeżyje, że każda minuta musi być produktywnie spędzona. To też wynika z tego przebodźcowania. I myślę, że teraz oprócz też tego, żeby pozwalać sobie na hejtowanie, ja z dużym przerażeniem obserwuję te tak zwane challenge, które są. I na przykład koleżanka z zawodu, która jest psychologiem w szkole, mówiła mi, że w jednej szkole zabawa polegała na tym, że była wybierana na jeden tydzień jedna osoba z klasy, która była gnębiona. Podpalali buty zapalniczką. Ona o tym wiedziała, że jest wybrana, no ale psychicznie nie wytrzymywała i potem była zmiana na kogoś innego. I tak był tydzień za tygodniem. I to jest przerażające, że młodzież się w tym wszystkim nakręca, nie zdając sobie sprawy, jakie może nieść to za sobą konsekwencje.
Ostatnio czytałam o sytuacji, gdy chłopiec pozwalał kolegom z klasy się ośmieszać, tylko dlatego, żeby nie zostać wykluczonym z tego towarzystwa, z tej społeczności. To jest to, co pani też mówi o tych challenge'ach, tak właśnie, coś podobnego. Słyszałam też o dziewczynce, która się targnęła na życie niedawno, bo uważała, że jest brzydka, bo jej wszyscy mówili dookoła, że jest brzydka i ona za taką siebie też uważała. Czyli ten hejt jednak, mimo tego, że my mówimy wielokrotnie, nauczyciele, psychologowie, my dziennikarze, rodzice też o tym wiedzą, on cały czas jest. Dlaczego tak jest? Dlaczego my nie potrafimy przeciwstawić się temu hejtowi skutecznie?
Myślę, że tu przede wszystkim należałoby zwrócić uwagę dla osób, które stosują hejt i z czego to wynika, ale i również zabezpieczyć dzieci, no bo dziecka nie jesteśmy w stanie schować pod kloszem.
To jest robota dla każdego rodzica, tak?
Oczywiście, że tak, no bo dla tych, którzy dostają sygnały od innych rodziców, że dziecko gnębi, czy są niestosowne komentarze, czy zachęca do zabicia się. Rodzice nierzadko nie mają też świadomości, co dziecko robi w sieci.
Ale tak? Z czego to wynika? Czy ci rodzice poświęcają pani zdaniem odpowiednią ilość czasu swoim dzieciom? Bo dlaczego te dzieci tak się zachowują? Dlaczego one są tymi gnębicielami? To jest pewnie w mojej oddzielną audycję.
Tak, w mojej osobistej opinii to jest parę czynników. Pierwsze, my dorośli spełniamy bardziej zachcianki materialne, a nie emocjonalne. Nie ma tego jakościowego czasu, który spędza się z dzieckiem, nie uczymy dziecka regulacji emocji, spędzenia czasu, nauczenia go właśnie radzenia sobie z frustracją, z gniewem, smutkiem, ze strachem, więc no, dziecko zaczyna radzić sobie po swojemu, to jest pierwsza kwestia. Druga, często pokolenie milenialsów, bo to teraz to są rodzice właśnie z tego mniej więcej pokolenia, nie mają sami takiej wiedzy odnośnie social mediów, bo sami tak sprawnie się nie poruszają. W związku z tym trudno jest im kontrolować i mieć wpływ na coś, czego nie znają, co jest im obce. I myślę, że to jest kolejna kwestia, która
wymagałaby... Czyli to jest takie pokolenia przełomu teraz, tak? Że kolejne pokolenia rodziców już powinny sobie lepiej z tym pani zdaniem radzić?
Myślę, że tak, że ja osobiście mam taką obserwację, że jesteśmy w tym punkcie, w którym zaczynamy wyznaczać dopiero prawa i granice w internecie, że wcześniej to była wolna Amerykanka za przeproszeniem, a teraz uczymy się, w jaki sposób funkcjonować, jak świadomie komentować. W mojej ocenie powinna być taka możliwość, że jeżeli ktoś chce skomentować, to nie anonimowo, tylko po zweryfikowanym koncie z imieniem i nazwiskiem, ponieważ anonimowość też zachęca do większej agresji i jest takie przekonanie, że nie ma konsekwencji, nie?
A co ma zrobić rodzic, kiedy on ma taką informację, podejrzewa, że jego dziecko może być ofiarą hejtu w internecie, bo dzieci nie zawsze się rodzicom przyznają, prawda? Z uwagi na to, że właśnie boją się, tak bardzo chcą być w tej grupie, że nie chcą nawet przyznać się, że dochodzi do jakichś nieprawidłowych zachowań wobec nich, bo boją się, że rodzice no, rozpętają całą burzę, tak?
I będą mieli konsekwencje z tego tytułu.
I będą z tego tytułu konsekwencje. To jak powinien taki rodzic zareagować? Jak to powinno być zrobione w pani opinii? Po pierwsze, no bo tutaj z jednej strony mamy zagrożenie jakimiś zaburzeniami, jakimiś problemami, tak? Nawet może dojść do zaburzenia właśnie samooceny, czy zaburzeń odżywiania, tak jak pani mówiła, czy wręcz sytuacji ekstremalnych, targnięcia się na życie, albo jeszcze jakiś prób właśnie, nie wiem, zrobienia krzywdy sobie, innym i tak dalej. Czy co ma zrobić ten rodzic?
Mm-hmm. Jak w pierwszej kolejności prawidłowo? Dać wsparcie emocjonalne, nie umniejszać, nie krytykować, akceptować i być przy dziecku.
Żeby Czyli nie zapewnić... mówić, ja zaraz idę na policję, to zgłoszę i...
Znaczy inaczej, to musi być zgłoszone, bo nie ma zgody na przestępstwo, tak?
Jeżeli Ale ktoś... trzeba dziecku to wytłumaczyć, tak?
Tak, natomiast przygotowując do tego i no, rolą dorosłych rodziców jest być odpowiedzialnym dorosłym, odpowiedzialny dorosły postępuje w takich sytuacjach, jak należałoby zapewnić bezpieczeństwo i w mojej opinii bezpieczeństwem dla dzieckiem nie jest, jeżeli ma nadal ekspozycję na na hejt, agresję, przemoc werbalną, nękanie, tak? I to należy przystopować. Rozmawiałam z policjantką, ona powiedziała, że w pierwszej kolejności, no w zależności oczywiście czego dotyczy hejt, czy to jest grupa rówieśnicza, rodzic powinien udać się do szkoły. Jeżeli szkoła nie podejmie odpowiednich narzędzi, a mają odpowiednie narzędzia, by podjąć działania, można następnie udać się do policji, która ma właśnie policjanta do spraw nieletnich i taka osoba może przyjść na przykład do szkoły na pogadankę, siła autorytetu i z tego co mówiła policjantka, to też zwiększa świadomość i to też jest taka realna obawa, że jednak nie są tacy anonimowi. No albo wtedy można dać już w ekstremalnej sytuacji wgląd w rodzinę tej osoby hejtującej, nękającej do sądu rodzinnego, ale to już jak mówię, to jest ekstremalny i taki ostatni krok, kiedy te wszystkie poprzednie zawalą.
Czyli tak naprawdę powinno się to ucinać w zarodku, czyli jak dziecko jest im młodsze, tym im przewijawia takie, prawda, zachowania, które mogą się w przyszłości, jak on będzie starszy, też rozwinąć jakieś takie bardziej groźne sytuacje, to już na początku w tych młodszych klasach szkoły powinno się jednak ucinać tego typu, a nie na zasadzie, a wyrośnie na razie.
Oczywiście, że tak, bo tak jak wspomniałam, dzieci nie mają jeszcze takiego krytycznego myślenia i o konsekwencjach nie myślą. My uczymy się tego w wieku 10 lat już jako młodzi dorośli. Dzieci nie mają tej umiejętności, znaczy no mogą wiedzieć, że coś ich spotka złego, ale trudno jest im wyobrazić sobie scenariusz. Więc taki policjant czasami urzeczywistnia te konsekwencje i dlatego to jest ważne. Myślę, że też rozmowa i budowanie samooceny dziecka poza światem wirtualnym będzie takim pancerzem i stworzenie relacji bezpiecznej z dzieckiem, zabezpieczeniem na jakieś niebezpieczeństwa, które i tak czekają.
Do terapii się nadaje dziecko, które no, jest hejtowane, to wiadomo, tak? Mm-hmm. Natomiast to, które jest tym agresorem również?
Tak, jak najbardziej, no bo może to wynikać, że to dziecko ma trudność z wyrażeniem jakichś emocji, tak? Albo, że samo doznaje krzywdy skądś. Mówi się, że agresja rodzi agresję, tak? Więc dzieci nierzadko przekazują agresję gdzieś zdobytą, więc warto byłoby pomóc nie tylko osobie doświadczającej hejtu, ale tej, która stosuje.
W takim razie taka terapia to jest też praca na pewnie dłuższy czas, tak? To nie jest jedna wizyta u psychologa?
Nie, na ogół nie kończy się na jednej wizycie. Pierwsza wizyta to jest zapoznawcza i diagnostyczna, tak? Na tej podstawie specjalista sprawdza, jakie obszary w rozmowie z klientem, pacjentem.
Są takie grupy na przykład dla młodzieży, która się czuje ofiarami właśnie hejtu czy jakiegoś takiego niezrozumienia wśród rówieśników. Grupy takie, gdzie może młodzież pracować i też zobaczyć, nie tylko ja jeden mam ten problem, nie tylko ja jestem, bo tak sobie czasami może myślą, jestem beznadziejny, tak?
Znaczy na pewno
bo wszyscy są super, a ja nie.
Na pewno są organizowane warsztaty odnośnie przemocy rówieśniczej w szkołach. Są też spotkania, tak zwany trening umiejętności społecznych, może być terapia grupowa, więc młoda osoba może uzyskać wsparcie też w grupie i myślę, że też są dedykowane. Akurat trudno mi wskazać, gdzie do końca tu w Trójmieście.
Trzeba po prostu pójść do psychologa i zrobić rozeznanie, zorientować się, bo dla każdego dziecka też można... Każdemu dziecku można proponować co innego, prawda?
To raz, dwa. Są też fundacje, które wspierają bezpieczeństwo dzieci w sieci, które edukują, ale które też prowadzą warsztaty, więc myślę, że można spokojnie, jeżeli w szkole naszego dziecka jest taki problem, można odezwać się do tych fundacji, które edukują i zaprosić tych specjalistów.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Aleksandra Dejewska-Wysogrodzka, psycholożka, dietetyczka, terapeutka zaburzeń odżywiania była moim i Państwa gościem. Dziękuję za przyjście
do
studia.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Pogotowie psychologiczne.